Tu Radio Kraków Kultura.
Z nami w studiu jest już Agata Jabłońska. Agata Jabłońska przyniosła to pudełko, o którym mówiłem Państwu przed chwilą. W tym pudełku są karty, a ja przeczytałem w Twoich mediach społecznościowych tak. Oto jedna z najlepszych rzeczy, jakie z Anną Berkowicz przy wsparciu szerokiego grona podpowiadaczek i podpowiadaczy z Muzeum Narodowego w Krakowie wnosimy do polskiej kultury. Wnosicie to pudełko. Muzeum Narodowe w Krakowie to wybrzmiało, dlatego że faktycznie tam się przenosimy, chociaż poniekąd przenosimy się do swoich domów, do swoich stołów, a może na trawę też, trochę też do sukiennic się przeniesiemy. Bo teraz powiem Państwu tak. Dixit, prawdopodobnie kojarzą Państwo te nazwy. To jest taka karciana gra, która polega na tym, żeby mówić dosłownie, ale niedosłownie, tak żeby naprowadzić, ale nie za bardzo, żeby dzielić się swoimi przemyśleniami i swoją wrażliwością przez wzgląd na te obrazki, które znajdują się na kartach, które w pudełku dixitowym także Państwo znajdą. I teraz okazuje się, że sytuacja wygląda w ten sposób, że do tego pudełka i drewnianych króliczków można dołożyć kolejne pudełko. Czy będzie można? Bo jeszcze nie można, bo tak naprawdę to, że my tutaj sobie to oglądamy, to trochę przedpremierowo. I będzie można doświadczyć tego samego procesu, wgryzania się w swoją wyobraźnię i wrażliwość za sprawą oglądania kart, na których znajduje się, Agato, co?
Znajdują się... Dzień dobry. Znajdują się zbiory cyfrowe, zasoby zbiorów cyfrowych Muzeum Narodowego w Krakowie, reprodukcje przede wszystkim obrazów, ale nie tylko, z naszej kolekcji, z wystaw, z różnych części tego muzeum, z różnych oddziałów i z magazynów. Są to 84 zupełnie różne obiekty spośród miliona obiektów znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Wybrane z powodu, czy też dzięki pomysłowi mojej koleżanki Ani Berkowicz, nieobecnej dzisiaj i szczęśliwie urlopującej teraz chwilowo.
No to szczęśliwie.
Urodziła się Talia, można jechać na wakacje na chwilę, ale tylko na chwilę, bo to nie jest koniec zabawy z Dixitem naszej muzealnej. Więc jest to wybór. To jest wybór, który powstawał, czy wykluwał się przez 2 lata współpracy pomiędzy muzeum, polskim dystrybutorem Dixita, czyli Rebelem, i Libeludem, czyli francuskim studiem, które stworzyło tę grę. To jest bardzo ważne, dlatego że te obrazki, na które patrzysz, niektóre z nich znasz, niektórych nigdy nie widziałeś,
tak.
A cały ten wybór, cała ta selekcja 84 obiektów nie była do końca nasza. To znaczy my wskazałyśmy z Anią, jeszcze z naszym kolegą Bartkiem Arkuszewskim z działu inwentarzy oraz przy pomocy różnych osób z działu edukacji, z działu marketingu, które przypominały sobie o swoich ulubionych, dziwnych obrazach z naszych zbiorów, przedstawiliśmy około 200 propozycji. One zostały wybrane pod kątem mechaniki gry, tak żeby były motywy, się powtarzały takie, które są potrzebne, żeby ta gra była grywalna po prostu.
Ja od razu, kiedy dorwałem się do tego pudełka, to zacząłem szukać czegoś, co skojarzę od razu. I takie obrazy, takie karty też się tam znajdują. Ja od razu sobie tutaj wyciągnąłem Wernychorę, Matejki, widzę Damę z Gronostajem, Da Vinciego, widzę Malczewskiego, widzę Boznańską, widzę Wyspiańskiego, ale to jest minimum, bo większość rzeczy, które widzę, to są takie sytuacje bardzo nieoczywiste, ale to, co widzę także, ja opowiadam Państwu o tym, co widzę, bo to tak trudno o tym nie opowiadać w kontekście tej gry i w kontekście tego przedmiotu. To jest broszurka, która w ogóle jest bardzo ważna, bo ona sprawia, że można dzięki graniu w Dixit zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie poznać lepiej jeszcze.
Na pewno poznać te, co jest w nich, bo właśnie to dopiero otwiera bramę do poznawania tych zbiorów, ponieważ każdy z tych artystów i artystek, których tam widzimy, ma dużo większy dorobek i to są jakieś pojedyncze przykłady. Ale no i zapomniałam pytania teraz.
Ja tylko powiedziałem, że można poznać.
Można je lepiej poznać. Można się nimi zaciekawić. O, a poznać będzie można je lepiej jeszcze, kiedy się do nas przyjdzie, albo przeczyta kilka rzeczy, które się pojawią też do końca tego roku po kolei.
To teraz opowiedz w takim razie, jak wyszukaliście tych obrazów. To takie, taka była, takie zadanie otrzymaliście, żeby to były najdziwniejsze obrazy?
Inaczej. Nikt nam tego zadania nie dał, bo to nikt nie przyszedł i nie powiedział, ej, zróbcie Dixit.
Okay.
Tylko to było tak, że Ania Berkowicz, która pracowała u nas już dość dawno, kilkukrotnie grając w Dixit, jakby dochodziła do tego, że te karty są wspaniałe, ale że coś takiego zrobić ze zbiorów naszego muzeum też by się dało. Potem na chwilę pracowała gdzieś poza muzeum, wróciła po kilku latach do pracy i doszła do wniosku, że już jest tak duża, że może sprawdzić, zapytać. Sprawdziła, zapytała właśnie francuskie studio, czy byliby zainteresowani tą współpracą. Okazało się, że owszem. Hmm. I tak się zaczęło. A szukaliśmy tak, że ja na przykład wiedziałam o różnych obrazach. Ja mam na dysku jakieś 650 giga różnych rzeczy pozgrywanych z naszych zbiorów w różnych celach. Prowadziłam media społecznościowe muzeum kiedyś tam, parę lat temu, i po to, żeby pisać posty na Facebook chociażby, szukałam sobie obrazków. Niektóre były takie, że instytucja kultury narodowa jakby nie miała miejsca w mediach, żeby pokazać te obrazki.
Co na przykład?
No na przykład właśnie mniej znanych artystów. Mhm. Takie jak Michaliny Janoszanki, tam możesz poszukać, jest taka malowana na szkle żaba albo malowane na szkle ptaki zimowe. To jest obrazek zupełnie taki przedziwny. Ani to nie jest płótno, ani to nie jest wielkie dzieło. Michalina Janoszanka jest znana, czy była znana dla wielu osób jako biografka Jacka Malczewskiego i przyjaciółka jego córki. Ale ten obrazek po prostu był ukochanym obrazkiem kilku osób w muzeum i kilka osób w muzeum, które zostały zapytane, jak wybrać obrazek do talii Dixita, to na przykład tutaj po środku, koło Apolla masz taki kwadrat. Trzecie zgięcie, nie? Dalej
tutaj. Trzecie zgięcie,
Następne. Nie, przepraszam, strony
tutaj,
drzwi. Tu, Apollo. Tak. Obok Apolla jest taka kwadratowa nad dziewczynką.
Nad dziewczyną. Tu? Nie, to jest
Michalina Janoszanka.
I tak, no. Dobrze, tutaj
spójrz
jest
na nią. Popatrz, jaka ona jest abstrakcyjnie po prostu niesamowita.
Tak.
Została namalowana gdzieś w latach 30. i przez kilkadziesiąt lat gdzieś tam sobie wisiała, nikt na nią nie zwracał uwagi. Mm.
Widzę żaby, na żabie siedzi motyl błękitny. On ma takie oczka, prawie nie wiem, czy motyle takie mają, ale tak powiem państwu, żeby to było obrazowo, pomarańczowe. Są lilie wodne obok, tylko kilka zmieściło się na kartę, bo to też jest tak, że jeśli chodzi o te karty, to wy wycinaliście fragmenty, prawda, tych obrazów
tak,
w dużej mierze.
Tak, to musiał być pianowy kadr, żeby pasował do karty. No.
Okay.
Albo tu masz na przykład dwa studia do obrazów. Jedno to jest skrzydło, które namalował Henryk Siemieracki, ten od Pochodni Nerona, do kurtyny Teatru Lwowskiego. I to skrzydło jest po prostu samym skrzydłem namalowanym na jasnej kartce, bardzo papuzim. To miało być skrzydło jakiejś postaci alegorycznej.
I kilka machnięć pędzlem takich, prawda?
Tak, tak. Z jednej strony jest to po prostu przedziwne skrzydło, z drugiej strony wiesz o tym, o tych pochodniach Nerona, które są ogromnym, szczegółowym, drobiazgowym obrazem i widzisz to pojedyncze skrzydło, które jest zupełnie czymś innym.
I widzisz też trochę taką sytuację, jakby artysta cię zaprosił do swojego warsztatu, prawda? To znaczy, to jest zawsze tak, że jak obserwujemy studia czy szkice, to mamy takie poczucie, że ktoś nas zaprasza do bardzo intymnej przestrzeni.
Owszem, na przykład lubuję się w przeszukiwaniu szkicowników artystów w celu znajdywania fatalnych rysunków.
Ale ci zazdroszczę, że tak możesz.
To jest, będzie stopniowo jakby udostępniane i otwierane te cyfrowe zbiory, no i bo to nie jest grzebanie w magazynach w białych rękawiczkach, ponieważ wtedy byłoby, no, to to niebezpieczne i nie można tego tak często powtarzać. No to masz drugie studium Stanisława Chlebowskiego. Do obrazu i przedstawiającego...
Turban to jest.
Tak. Do obrazu przedstawiającego wjazd sułtana do Konstantynopolu, więc coś, co... Do Stambułu wtedy. Tak. Coś, co... obraz, który jest bardzo szczegółowy, którego zresztą Chlebowski nie ukończył. On jest w naszych zbiorach szkic do niego. Ale miał być wielopostaciowy, z końmi, z uzbrojeniem, z całym takim zamieszaniem też ten obraz. A tu mamy jeden taki wiszący w powietrzu na neutralnym, szarym tle, ale bardzo starannie namalowany turban.
Ja ci to powiedziałem, zanim weszliśmy na antenę, że, bo zdarzało mi się grywać w Dixit i no powiem też szczerze, że być może karty z Muzeum Narodowego mnie zachęcą do powrotu do tej gry, bo odrzuciłem Dixit na rzecz różnych gier strategicznych i dlatego, że on czasem mi się nudził po prostu. Natomiast grałem faktycznie w Dixit i powiedziałem ci przed wejściem na antenę, że niesamowite jest to, że można byłoby sobie pomyśleć, no tak, duża instytucja kultury, to tam włożyli właśnie tę poznańską, zrobili taki album ze swoimi pracami, ale na kartach, no i są zadowoleni, że Dixit zrobili. A tutaj naprawdę jest tak, że jednak przegląda się te karty i to jest taki wybór tego, co w tych waszych zbiorach się znajduje, że to w ogóle nie odstaje, to jest oczywiście moje wrażenie, to zaznaczam, ale nie odstaje od metaforyki, z którą kojarzymy te karty, bo to gra to jest jedna rzecz, ale inna rzecz w Dixicie jest taka, że można sobie usiąść jak z albumem i te karty zacząć przeglądać. A tutaj to już w ogóle. Bo to nie dość, że sztuka to jeszcze taka legitymizowana przez instytucje.
Tak, owszem. Z Dixitem jest też tak, że te talie zazwyczaj są w całości wykonane w jednej koncepcji artystycznej, w jednej manierze, powiedziałabym. Tak. Mają bardzo zróżnicowaną ikonografię, ale ona trzyma się jednej linii, a tutaj bardzo jest to wszystko zróżnicowane, tak jak zróżnicowane może być. Tak, to jest Bartosz Mucha, to jest najnowsza chyba rzecz w tej talii. Jeden z zegarków, takich konceptualnych zegarków przypominających detonator dynamitu, tak, który znajduje się w galerii naszej designu XX-wiecznego i jest jakby takim wzrastającym elementem kolekcji muzeum. Jest również ta najnowsze wzornictwo i cieszę się, że udało nam się tak od XVI wieku od XVI wieku do XXI znaleźć różne przykłady też.
A co z XVI wieku macie na przykład?
To zaraz, tutaj, no, XV jest wiek nawet, XV, no jest tak, przecież ta oczywiście cała Cecylia, ale też jest...
Ale myślę, że coś bardziej nieznanego na przykład też się udało ucapić.
Tutaj z problemem było to, że jednak nie chciałyśmy szczególnie mocno jakby poddawać próbie wytrzymałości publiczności na korzystanie z religijnej sztuki, a sztuka średniowiecza i baroku to jest przede wszystkim sztuka religijna. My tutaj mamy kilka przykładów sztuki religijnej wykorzystanych, ale tak bardziej jakby starałyśmy się zwrócić uwagę wtedy w tych dziełach sztuki na jakiś nastrój, na jakiś inny zupełnie aspekt, żeby też nie robić, co też jest trudne, bo pracujemy na naszych zbiorach. Na zbiorach, które mają historię, zbiorach, które mają różne konteksty i dla nas nawet trudniej było wybierać te karty niż dla kogoś, kto nie zna tej kolekcji i nie wie, kim był Witkacy i ani kim był Wyspiański.
Ja tak sobie myślę, że to musi być bardzo ciekawe i mam taką nadzieję, że jak te karty wejdą na tak zwany rynek, będzie można po prostu sobie je wziąć do domu, to będzie też, pojawi się taka przestrzeń wymiany kulturowej, ale w taki bardzo nieoczywisty sposób, bo my faktycznie, jak sobie taką boznańską zagramy, no to już mamy szereg skojarzeń od razu. A jak ktoś, kto na przykład boznańskiej nigdy nie widział, prawda, zobaczy nagle taki obraz i będzie uaktywniał jakieś właśnie swoje pokłady wrażliwości, być może ścieżkami, które dla nas obcujących z tymi obrazami od dziecka będą po prostu nieoczywiste. Tak sobie też na przykład myślę, widzę to na tej broszurze i tak, ponieważ tej karty jeszcze tutaj nie znalazłem, fragment projektu witraża apollińskiego, wyspiańskiego i tak sobie myślę, to jest niesamowite. O,
proszę
i
bardzo.
No i właśnie, bo my mówimy o tym, że artyści bywają ponadczasowi i że tacy prekursorscy czasem w tym, co robią, i to tak sobie czasem z pobłażeniem spoglądamy na to, że takie się utarte formułki wygłasza. A ja sobie tak myślę, że wrzucenie dzieła sztuki do takiego, w taki kontekst, jak właśnie gra planszowa czy karciana, to jest niesamowita próba także dla tego, czy dzieło się nie zestarzało.
Otóż to. Jeszcze powiem ci ciekawostkę. Robiłam testy na 15-latce, sfoszonej 15-latce, nie interesującej się historią sztuki. I patrząc na te karty, tak prawie że czysto jak na karty Dixit, oczywiście nie, bo nawet jak nie chcę, to dzisiejsza młodzież coś tam pamięta jednak o kulturze. I jej zdaniem to jest najlepsza karta w ogóle, jedna z kilku najlepszych kart.
Ale, a co to?
Patrzymy teraz na tabliczkę wotywną, taką metalową, kwadratową, okoloną kartuszem ozdobnym, zdobioną tabliczkę, na której znajdują się oczy, płaskorzeźbione, bez niczego. To jest prawdopodobnie taki artefakt, który się na przykład zanosiło pod święty obraz w podzięce za uleczenie, nie wiem, wzroku.
A, czyli to wotum, już teraz wszystko
czyli
wiemy, tak, to jest
no właśnie.
Wotum, tak, tak, tak. A ty masz swoją ulubioną kartę?
I ja za każdym razem, jak jestem pytana o ulubioną kartę, to pojawia mi się w głowie jakaś inna, ale...
No to powiedz, jaka teraz się pojawiła.
Ja na pewno właśnie bardzo się cieszę z tej Janoszanki, że ona się tu znalazła. Ale o, tutaj mamy zimę Janoszanki. Ale też chyba nie mam swojej ulubionej karty. Chyba już najbardziej cieszy mnie ten fakt, że one są wszystkie, że są wszystkie razem, prawda? Że się wykluło.
A mnie się bardzo podoba, jak wygląda teraz studio Radia Kraków Kultura. Wszyscy jesteśmy obłożeni kartami, tymi obrazkami. I to jest jakieś takie bardzo wzruszające, tak sobie myślę. Nie wiem dlaczego, ale to też sprawia, że można tak naprawdę blisko z tą sztuką obcować. Wiesz, o czym sobie jeszcze myślę? Że jak się idzie często do muzeum, to pojawia się taka potrzeba kompetencji. To znaczy, że ja pójdę zobaczyć ten obraz, ale czy ja go zrozumiem, czy ja dobrze zinterpretuję. A wrzucenie obrazu do gry, która opiera się na wrażliwości takiej, także wzrokowej, wizualnej, która wymaga takiego mocnego zajrzenia wewnątrz, sprawia, że można ten pancerz tych jakichś uwarunkowań, tych oczekiwań społecznych zrzucić i tak naprawdę po swojemu wejść w tę sztukę.
To prawda. Z drugiej strony na przykład karty Dixit są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych i to nie jest też do końca tak, że to nasza wrażliwość jest chaotyczna. Ona jest również oparta na jakimś zrozumieniu wzajemnym. I dzięki tym kartom można na przykład uzgadniać w grupie jakieś wspólne stanowiska albo coś w tym rodzaju. I obrazy w galeriach, czy nasza jakaś wspólna baza obrazów, która znajduje się chociażby w muzeum, to jest coś, do czego można się odnosić i z czym można też jakby stosować to w rozmowie, w komunikacji, w porozumieniu z innymi ludźmi, po pierwsze. A po drugie chcemy, ja chcę, Anka chce i myślę, że jeszcze jakby muzeum też jako instytucja zmierza w tym kierunku. My chcemy, żeby muzeum było miejscem, w którym można obcować ze sztuką. Nie trzeba jej się uczyć tam, tak? Naprawdę.
Ja tak sobie myślę, mówi się często, że jest na przykład matematyka stosowana, to jest trochę sztuka stosowana, nie? Stosowana w takim znaczeniu, że ona też sprawia, że jest jakaś taka bliższa i bardziej dostępna. Chociaż z matematyką stosowaną to nie do końca chyba
to tak. To może jest. Tak jak zioła. O.
O.
bardziej, nie? Albo jak jakieś...
A dlaczego je wzięła?
No stosowana, jak stosuje się na przykład,
że w taki sposób,
no, że meliskę, żeby tak się nie denerwować, a muzeum, żeby na przykład odpocząć w upalny dzień latem, albo schować się przed deszczem i się wyciszyć.
No to tak właśnie można. No dobrze, to my w takim razie wrócimy do państwa za chwilę, a teraz zostawimy państwa na chwilę kilka z muzyką i z tymi refleksjami, i tymi naszymi opowieściami o tym, co widzieliśmy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Agata Jabłońska z działu marketingu Muzeum Narodowego w Krakowie jest z nami cały czas. Rozmawiamy o tym Dixicie w wydaniu muzealnym, jeśli tak można powiedzieć, ale wy poza tym, że będziecie faktycznie oddawać w ręce swoich odbiorców, odwiedzających i nie tylko tę nową talię, 84 karty na nich no właśnie elementy zbiorów cyfrowych Muzeum Narodowego w Krakowie, to zaprosicie także przy okazji premiery tej talii, tego dodatku do gry, na festiwal, na mini festiwal planszówek, i to wszystko odbędzie się w Sukiennicach 19 sierpnia.
Dokładnie. W datach to wygląda tak. Od zeszłego wtorku trwa przedsprzedaż tej gry, która w sklepach będzie dostępna 18 sierpnia.
Dział promocji to promuje, no, a mnie później po głowie. No dobrze.
Ale masz za to przegląd przedpremierowy.
Przegląd przedpremierowy, dobrze.
Tak, tego nie ma w sklepach.
Nie ma.
19 sierpnia w sobotę o 12 z hejnałem mniej więcej zaczynamy mini festiwal planszówek. Będzie tak, będą różne strefy. Będzie można troszeczkę manualnie się pobawić z naszymi zbiorami również, kolażowo. Będzie można pograć w Dixit, i to na kilku stołach. Prawdę mówiąc, ciężko mi przewidzieć, jak to będzie się odbywało, jeżeli chodzi o frekwencję. Zobaczymy, mam nadzieję, że uda się to płynnie przeprowadzić, że nie stanie się jakaś straszna zawierucha i klęska u rodzaju, bo wtedy zawsze będzie można zaprosić na prelekcje, które również się wtedy będą odbywać, i oprowadzania po sukiennicach, bo bardzo wiele rzeczy tutaj na kartach, które widzisz, wisi w sukiennicach i można podejść i organoleptycznie przyłożyć kartę, czy na przykład ten tutaj Grodger jest właśnie...
Czy on naprawdę
tak,
jest?
Czy on naprawdę jest?
Jest w muzeum. Czyli pod kłuniem Chełmońskiego będzie se można zagrać.
Tak jest. Okay. Dokładnie, dokładnie pod kłuniem. To będzie ta
naprawdę?
Sala.
Tak sobie wyobraziłem, że jak gdzieś grać, to pod kłuniem.
Bo tam jest najjaśniej. To jest taka błękitna jest sala czwórki, właśnie sala Chełmońskiego, i myślę, że najlepiej będzie na niej z kartami.
Mhm. Czyli będzie można po prostu tak wejść w ten świat, i też tak to będzie taki moment, kiedy się wszystko połączy. To znaczy muzeum połączy się z kartami, jeszcze połączy się z tym, z tą frajdą, bo to chyba też o frajdę trochę chodzi. Nie?
Nawet wyłącznie o frajdę. O frajdę z grania, ale też frajdę z doszkalania się troszeczkę, ponieważ będą u nas osoby, specjaliści i specjalistki z Rebela, którzy pracują z Dixitem w warunkach właśnie edukacyjnych i również pracują nad większą dostępnością gier planszowych, i temu będą poświęcone prezentacje w trakcie tego mini festiwalu, i tak został on ułożony, żeby każda osoba z muzeum, która coś robi przy tej imprezie, również mogła przyjść posłuchać, bo my też się chcemy tego uczyć.
No, i tam w tej grze są takie drewniane króliczki. Ja liczyłem na to, że będzie drewniany dyrektor Szczerski w tej odsłonie Muzeum Narodowego w Krakowie, ale niestety chyba tego nie ma.
Nie ma, natomiast w przypadku braku króliczków można improwizować. My na przykład w biurze nie mamy króliczków i mamy tylko spinacze i jakieś biurowe drobne gumki do mazania i tak dalej. I postawiliśmy sobie improwizowaną planszę i gramy w tej chwili w biurze.
Improwizowaną planszę. No dobrze. To ja swoje w takim razie postulaty zachowam dla siebie już dalej. A tobie bardzo dziękuję za to spotkanie wokół Dixitu.
Ja tobie również za zaproszenie.
I wokół, myślę, że możemy tak powiedzieć. Dixit to jedno, ale według, to było takie bliskie spojrzenie, bliskie spotkanie z waszymi zbiorami, i to jest moim zdaniem najważniejsze w tej sytuacji.
No i mam nadzieję, że nie ostatnie.
No to w takim razie trzymamy kciuki.
Tu Radio Kraków Kultura.